Jak zwykle skrót poprzedniego wykładu, aby jakoś nawiązać, przypomnieć. Mówiliśmy w ostatniej części o księdze Nehemiasza jako obrazie, jako takim przepowiedni odbudowy duszy, bo w ogóle patrząc na księgę Nehemiasza i na to, co jest w niej opisane, ja patrzę przez pryzmat duszy. To tło historyczne, powód, przyczyna przyjazdu Nehemiasza do Jerozolimy, czy znaczenie murów i bram omawialiśmy ostatnio, ale tak szybko przypomnijmy sobie tło historyczne. Wydarzenia dzieją się między 450 a 432 rokiem. To są lata opisywane przez księgę Nehemiasza. Natomiast co ją poprzedzało? Poprzedzało ją rok 606, a więc król babiloński Nebukadnesar uprowadza Judejczyków do niewoli. Potem burzona jest świątynia, 586 rok. Wreszcie w 536 roku, po 70 latach niewoli, następuje powrót, wyzwolenie części Judejczyków, którzy wracają, by zasiedlić ponownie Jerozolimę i odbudować to, co zostało tam zniszczone. Odbudowali oczywiście najpierw świątynię między 536 rokiem a 516, to ta strzałka na zielono, 20 lat. I to, co najciekawsze z mojego punktu widzenia, czy najbardziej wzruszające, to że 86 lat po uzyskaniu wolności. Czytamy w pierwszym rozdziale, że Jeremiasz dowiaduje się, że ludzie żyją w pohańbieniu, że żyją w nędzy. I różne tłumaczenia mówią, są pożałowania godnymi. Kiedy to przeczytałem kiedyś przed laty, bo ten wykład, to rozważanie ma już swoje naście lat, rozwija się. W każdym razie poruszyło mnie to do głębi. I wtedy zobaczyłem, że kiedy zostali wyzwoleni, wypuszczeni na wolność, rozpoczęli od odbudowy centrum duchowego, czyli świątyni. Czyli jest to jak gdyby obraz dla nas, starotestamentowy obraz nowoznrodzenia, ożywienia ducha. To tam nawiązywali kontakt z Bogiem, tam chwała Pańska zstępowała, tam oni składali Bogu ofiary i to wszystko funkcjonowało. Ale cała reszta miasta, mury i bramy były spalone, były zburzone, a całe miasto było zagruzowane. 86 lat, czyli dłużej, znacznie dłużej niż byli w niewoli. Drodzy, to jest obraz, przypominam dla tych, którzy byli, a dla was, którzy może jesteście pierwszy raz, chcę powiedzieć, to jest obraz wielu chrześcijan po nowozrodzeniu. Duch zostaje ożywiony i tego samego dnia stare przeminęło, to wszystko stało się nowym. Ale dusza, sposób myślenia, system wartości pozostaje taki, jaki wyniosłeś z domu, jaki wyniosłeś ze swojego otoczenia, jaki w ci wpojono w takim czy innym środowisku. To wszystko zostaje. Narodziłeś się na nowo na nabożeństwie, ale to nawrócenie nie spowodowało natychmiastowej przemiany twojego myślenia. Mury, które obrazują tutaj pewne zasady postępowania, po prostu są porozwalane. Następuje chaos, bo życie człowieka bez Boga to chaos, to jest miotanie się. Jak jest dobrze, to jest wielka euforia, a jak jest źle, to wszystko jak gdyby się wali. Czasami nie widać sensu ani możliwości kontynuacji życia. Dlatego, że to dotyczy ludzi, którzy wyszli z niewoli. Warto się zastanowić, gdzie jest moje miejsce, gdzie twoje miejsce. Bo nie jesteśmy wyjątkami. Każdy z nas ma swoją duszę i ta dusza jest, dzisiaj będziemy mówić, jak jest atakowana, gdzie toczy się bitwa, walka duchowa. I to jest właśnie też coś ciekawego, że stereotypy myślowe, które już my sami, jako chrześcijanie sobie utworzyliśmy, po prostu pielęgnujemy, głosimy, potwierdzamy kolejnym pokoleniom, kolejne pokolenia przejmują i dalej przekazują to samo. A Boże Słowo jest stałe, niezmienne i mówi swoje. A więc stąd to tło historyczne. Przedstawiałem również znaczenie murów i bram dla miasta. Każde miasto starożytności było otaczane murami dla bezpieczeństwa jego mieszkańców. Porównywałem to w pierwszej części do wypowiedzi Pana Jezusa do swoich uczniów z Ewangelii Jana, 10 rozdział, o zagrodzie, dla owiec, że jest dobrym pasterzem, że ta zagroda ma bramy i że ma odźwiernego. I to gwarantuje, że jego owce mają życie pełne, obfite, zabezpieczone. Jeżeli ta zagroda byłaby niezupełna, niekompletna, pozbawiona bram, to owce w tej zagrodzie czują się po prostu, nie czują się bezpiecznie, są zagrożone. Ważne, żeby patrzeć na te porównania, że nie wyrywam tutaj niczego z kontekstu Bożego Słowa, ale widzę, że w Starym Testamencie jest rzeczywiście mnóstwo obrazów, które odzwierciedlają nasze przeżycia nowotestamentowych ludzi z narodu wybranego, jakim jest Kościół. I dlatego ważne, żebyśmy to mieli w naszej świadomości. A więc znaczenie murów dla miasta. Mniej więcej tak wyglądała Jerozolima w czasach Nehemiasza. Poszczególne bramy tutaj są zaznaczone. Na przykład ta druga od góry, od strony północnej, brama owcza. Pamiętacie, co przy bramie owczej było? Ktoś tu powiedział sadzawka, tak? Bardzo dobrze. A przy tej sadzawce co się stało? No, uzdrowienie. Kogo? No tego, co leżał 38 lat i czekał na poruszenie wody w tej sadzawce. No właśnie, to tam się działo. A brama wschodnia to ta słynna złota brama od strony tutaj wschodniej, czyli od tej prawej ode mnie tutaj. Z Góry Oliwnej to zdjęcie, które jest starych murów miasta, najczęściej pokazujące Jerozolimę, pokazuje tą złotą bramę, która jest zamurowana, w tej chwili nieczynna. No to właśnie brama wschodnia, czy złota brama. No, ale te trzy szczególne, na które zwracaliśmy ostatnio uwagę, to brama nad doliną, która jest tutaj od strony zachodniej w środkowej części, nad Doliną Chinon. Potem jest ta sadzawka Syloe, na dole, na południu brama Gnojna i ze południowo-wschodniej części jest brama Źródlana i brama Wodna. Te właśnie bramy postanowił posprawdzać, wyszedł przez bramę nad Doliną Nehemiasz, czyli to, co tutaj mamy zaznaczone w tej chwili, przejechał na zwierzęciu, a dalej od bramy Źródlanej nawet zwierzę nie było w stanie przejść, bo tam było tyle gruzu, tyle różnego rodzaju nieczystości, czy złomu, czy gruzów, także musiał zejść i przemierzał ten ostatni odcinek piechotą, sprawdzając mury, jak tam one wyglądają, i po czym powrócił do miasta, powrócił przez bramę nad doliną. Nie powiedziałem tego ostatnio, ale jest to dla mnie ciekawostka, dlaczego akurat te trzy bramy zostały wybrane. Skoro jak zaczynamy czytać dalsze rozdziały, gdy rozpoczyna się rozbudowa, to wiecie, gdzie rozpoczyna się rozbudowa? Od strony północnej, czyli tam brama Rybna, twierdza Hananela, brama Owcia. Właśnie północna część tych murów zaczynają odbudowywać, ale Nehemiasz sprawdził mury od tej południowej części. Czyli dla mnie to jest już pewien sygnał, że warto zwrócić uwagę, bo całe Pismo Święte jest natchnione. Całe Pismo Święte, bez wyjątku, przekazuje nam pewne wartości. Niektóre są pokazane w obrazach, a niektóre wprost jako rzeczywistość. W związku z tym... Owszem, łatwo jest też nadinterpretować pewne spostrzeżenia, ale staram się unikać tych nadinterpretacji. Brama nad Doliną, tylko przypomnę, to brama na zachód, przez która była widok na dolinę, wyjście na tą dolinę Hinnon, która niesławną ma historię, miała historię. Tam w czasach jeszcze bardzo wczesnych były ustawiane posągi Molocha, gdzie składano ofiary z niemowląt. Nazywana jest też ta dolina Czerwoną, bo gdy się patrzy zachód słońca w tamtym miejscu, to zachód powodował, że cała ta część była na czerwono, pomarańczowo-czerwona. I w związku z tym w ten sposób tą bramę można byłoby określić. Brama Gnojna z kolei jest obrazem wydalania wszystkich nieczystości. Oczywiście ta brama dzisiaj, tutaj jeden z braci mi przysłał taką notkę, zdjęcie czy filmik o bramie Gnojnej z pewną interpretacją, której nie powtórzę, ale po prostu ta brama Gnojna jest dzisiaj... funkcjonuje, jest dla turystów otwarta. Tamtędy najprościej dojść do Ściany Płaczu z tej strony albo po pewnej takiej estakadzie zbudowanej nad Starym Miastem Dawida można wyjść na górę, aby obejrzeć ten muzułmański meczet, który znajduje się w miejscu świątyni. To tyle, jeśli chodzi o te bramy. Dodam tylko, czy przypomnę, że brama źródlana czy wodna mają coś wspólnego z Bożym Słowem. I to zobaczymy również za tydzień, jeśli Pan pozwoli, że się spotkamy i będziemy tutaj mogli kontynuować to rozważanie, że tam właśnie w tym miejscu będzie czytane Boże Słowo i to Słowo będzie mogło być przyjmowane ze zrozumieniem, jakie będą tego rezultaty, będziemy mogli to zobaczyć. Ale dzisiaj przejdźmy do już kolejnego tematu. Mianowicie, jak zapowiedziałem, Nehemiasz obrazem czy typem osoby Ducha Świętego. Ktoś mi powiedział, że to tak brzydko nazwane jest typem Ducha, że Nehemiasz jest typem Ducha Świętego. Ja mówię, ale to nie ma znaczenia z tym typem, to samo słowo spod ciemnej gwiazdy, co kolokwialnie używamy, ale jest taki dział, nie tylko w teologii, ale w wielu innych naukach, mianowicie typologia, a więc poszukiwanie pewnych pierwowzorów, które sugerują rzeczywiste odniesienie. Jeśli chodzi o typologię biblijną, no to starotestamentowe czy postacie, czy wydarzenia są typami tego, co oglądamy później w Nowym Testamencie. I dla przykładu podam, że na przykład Józef, syn Jakuba, jest typem Jezusa Chrystusa. po prostu reprezentuje swoją postawą, swoimi przeżyciami, to jego odrzucenie przez braci, to, że był bliski śmierci i tak dalej. A potem się okazał wybawcą dla wszystkich, nie tylko dla swoich. Okazał się właśnie przez to typem. Takich typów mamy dużo, dużo więcej, a że nie będę dziś prowadził wykładu z typologii, więc na tym przykładzie jednym poprzestanę. Drodzy, a więc dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na Nehemiasza, który przybył do Jerozolimy, będąc pobudzony wewnętrznie, jego empatia, jego poruszenie było tak głębokie, że nie mógł wytrzymać dłużej, piastując wygodną posadę na dworze królewskim w Babilonii, tylko poprosił o to, aby mógł pojechać do Jerozolimy i zająć się Jerozolimą. Jesteśmy, czy przynależymy do Kościoła Zielonoświątkowego. Co nam się kojarzy z Duchem Świętym? Co na temat Ducha Świętego jesteś w stanie powiedzieć na pierwszy rzut oka? Tak, hasło. Duch Święty to co? Moc, języki, dary, cuda, tak? No Bóg, wiadomo. A więc ten aspekt jest bardzo wyeksponowany i widoczny. Ale wiecie, jak to zaciemnia nam obraz? Wielu ludzi później patrzy i mówi, a modli się językami? Nie. O, nie masz Ducha Świętego. Niektórzy próbują się długo modlić o to i jakoś nie przeżywają. W ogóle nie mają później potrzeby nawet poszukiwania Ducha Świętego. Mam zbawienie, mam pewność. Jezus Chrystus mnie zbawił. I ten Duch Święty jest spychany tak jakoś bardziej na margines. Drodzy, mógłbym tutaj wiele rozwinąć spraw, ale użyję krótko, jeśli mi się uda, mojego osobistego przykładu. Przeżyłem przez Duchem Świętym w sytuacji, to powiem szczerze, nie wiem, drugi, trzeci raz publicznie się przyznaję w życiu, jak przeżyłem chrzest w Duchu Świętym. Byłem osobą najbardziej zakompleksioną, jakiej nikt z was nie był i nie zna. Bo w szkole średniej nie było silnego, żeby mnie wyciągnął do tablicy i żebym odpowiadał. Z matematyki i fizyki mi nieźle szło, nauczyciele mówią, to pokaż klasie, jak żeś to rozwiązał. Ja rozwiązałem na tablicy z zaciśniętymi zębami, czarno w oczach, czerwony na twarzy, słowa nie wyduszę. Nie byłem w stanie. Kiedy już później zaczęliśmy chodzić do zboru, moi rodzice, lider młodzieżowy po wielomiesięcznych staraniach przyszedł wreszcie do mnie do domu, wziął pod rękę i zaprowadził na młodzieżowe. Było nas tam 8. I kazał czytać tekst, wiersz po wierszu, po kolei nam. Jak przyszła kolej na mnie, siedziałem blisko drzwi. Skorzystałem z tego. Nikt by mnie nie dogonił. Tak zwiałem z pierwszego młodzieżowego. Wyobrażacie sobie później 40 parę lat, pastor. No właśnie, to tak dla przykładu podaję. Tego dnia była niedziela. Moi rodzice bardzo pragnęli przeżyć chrzest w Duchu Świętym, a wówczas modlitwa o chrzest w Duchu Świętym to wielogodzinna modlitwa i nic się innego nie liczyło. A ja byłem umówiony z kolegą na rower. Robiliśmy sobie taką pętlę przez Szczyrk, około 80 kilometrów przez Wisłę i piękna niedziela, zaplanowane wszystko. Szybko, żeby zjeść obiad i wyruszyć. A tu dwaj bracia przychodzą do naszego domu, dzyń, dzyń. Z przystanku przyszliśmy, bo nas tak Duch pokierował, żebyśmy przyszli się modlić o chrzest Duchu Świętym. Teraz, w takim momencie, byłem tak zły na nich, na Boga, na wszystkich. Bo dla mojej mamy i dla mojego ojca, ci, co mnie znają, to wiedzą, że wychowany w luterańskim, porządnym domu, ja mogłem swoje pomyśleć, ale rodzicom powiedzieć nie, nie przeszło przez usta. W związku z tym idziemy do pokoju, nawet obiad nie był dokończony. Idziemy do pokoju, rodzice klękają dookoła stołu z tymi braćmi, a ja w buncie, taki zły, poszedłem w kąt na kanapę taką, klęknąłem przed tą kanapą. Nie wiem, czy jeszcze dziś, ale kiedyś troszkę chyba byłem idolem dla mojej siostry, 7 lat młodszej. W związku z tym patrzę, ona klęczy obok mnie. Wow. No to rodzice nas ciągną tam za skarby. Chwila potem ja patrzę na moją siostrę, a ja nie rozumiem, co ona mówi. A ona patrzy na mnie i ja się odwracam. Ja też coś do niej chcę powiedzieć, ale nie rozumiem tego, co mówię. A rodzice i tamci dwaj bracia patrzą, że my się modlimy i zaczynają Bogu dziękować, że my się modlimy w językach. Ja nawet powiem szczerze, nie byłem o tym przekonany. I myślałem, że to jest niemożliwe. To była niedziela. W czwartek był zlot ogólnopolski w młodzieży na Zagórnej. Jeden z braci prowadzących, Jerzy Rac, pamiętasz? Podchodzi do naszej grupy i mówi, nie ma tego kogoś, kto chciałby, co miał zagrać na gitarze. Umiesz grać na gitarze? Ja mówię, coś tam potrafię. Tu masz gitarę. 700 czy 800 młodych ludzi. Ja wychodzę z gitarą, gram i prowadzę uwielbianie. Powiem wam szczerze, do dzisiaj dla mnie to jest większym znakiem obecności Ducha Świętego w moim życiu i wielkiej przemiany, której doznałem. Owszem, ja się modlę w językach, wielbię Boga, że mam ten dar, ale to, że zostałem wyzwolony od samego siebie, od tego mojego zakompleksienia, tego nie zrobiło nowozrodzenie. Ja byłem już od półtora roku narodzonym na nowo i ochrzczonym chrztem wodnym. Natomiast to wszystko. I później sobie myślę, Boże, to jak to jest? Ludzie modlą się, poszczą, błagają, żeby coś przeżyć, a ja w takim buncie, w takiej złości. Jak zostałem pastorem, minęło to przecież parę lat. Mówię, Boże, Ty mi powiedz. I Bóg mi odpowiedział. Wiecie, co mi powiedział? Kiedyś w nocy się budzę i taka myśl. A czy ty myślisz, że Duch Święty jest rezultatem modlitw ludzi? Że to jest rezultat ilości godzin, błagania, postów? Nie. To jest dar mojej wielkiej miłości, wielkiego miłosierdzia dla człowieka. Zostałeś tym ubłogosławiony i przyjmij to jako dar, a wiesz, że nie zasłużyłeś na to. Wiem, Panie, nie zasłużyłem. Wiecie, to nie, no ale sztandarowy obraz. Ja się bałem o tym powiedzieć komukolwiek, kiedykolwiek w życiu. Bo obiegowa opinia polegała na tym, że musisz pościć, prosić, błagać, wychodzić do przodu. Nic nie pomagało. Raz, drugi, piąty, dziesiąty. No właśnie. Dobrze. Nehemiasz. Znaczenie jego imienia. Jahwe pociesza. Ten, który koi, uspokaja. Wiecie, imiona starożytnych noszą w sobie treść tego, kim dana postać jest, co reprezentuje, jaki ma wpływ, co sobą niesie. A więc ten, który uspokaja. Dalej, przybył, aby pocieszać, naprawiać, odbudować. Z greki Barnaba, syn pocieszenia. Też kiedyś o nim mówiłem, a więc ten, który pociesza. On tak naprawdę miał na imię? Pamiętacie jeszcze? Józef. Barnaba to był Józef, ale apostołowie go nazwali Barnabą, bo widzieli, jaki on miał dar pocieszania. Ktoś był zasmucony, przygnębiony, a ten przychodził. Dzięki Barnabie mamy dziedzictwo apostoła Pawła. Bo gdyby nie Barnaba, nie byłoby Saula. Nawet apostołowie, łącznie z Piotrem, odwrócili się, stawali z boku. Dla nich Saul był kimś napiętnowanym. To ten, który niszczył chrześcijan. Ale Barnaba stał przy nim wiernie. Barnaba go nie opuścił. No więc właśnie, to ten, który pociesza, naprawia, odbudowuje. Duch Święty, Nehemiasz, tutaj patrzmy, był wsparciem, czy jest wsparciem dla zdewastowanej duszy człowieka. Drodzy, czy twoja dusza jest w stanie doskonałym, nie potrzebuje jakiegoś odświeżenia, renowacji? Jeśli tak, to nie potrzebujesz Ducha Świętego, absolutnie. Powiesz, objawiają się dary, modlę się w językach, wszystko jest okej, nie potrzebuję nic więcej, nie pragnę. Nie masz tej potrzeby szukania Jego wpływu. Natomiast jeśli będziesz miał świadomość, że masz zdewastowaną duszę, to prędzej złożysz wniosek na kartce czerwonej, prośbę o modlitwę. Bracia, siostry, módlcie się o mnie, bo moje myśli czy coś tam przeżywają. Mam depresję, mam jakieś inne dolegliwości psychiczne z tym związane. Ale Duch Święty, żeby w tym momencie był mi potrzebny? To chyba ostatnia propozycja, którą bym brał pod uwagę. No właśnie. Duch Święty jest wsparciem dla naszej zdewastowanej duszy na poziomie intelektu. Wątpliwości. Masz czasem wątpliwości? I to nie w to, co politycy mówią, bo to normalna sprawa, ale ja mówię o chrześcijańskim życiu, o duchowym życiu. Napisano. Ale czy mówiąc, że coś zostało napisane, mówisz to z takim samym przekonaniem, jak Jezus na pustyni po swoim poście kierując słowa do szatana? Czy masz taką świadomość? Napisano i to jest ziemia i niebo przeminą, ale te słowa nie przeminą. Czy jest to w twoim sercu, w twojej duszy tak zakotwione? Nie? Potrzebujesz wsparcia Ducha Świętego. Wątpliwości, bezsilność. Ile razy próbowałeś, tłumaczysz nastolatkowi, a on ma swoją teorie, swoje poglądy, swoje rozwiązania i nic nie dociera. Wątpliwości, bezsilność, napastliwe myśli. Idźmy dalej, bo czas jest nieubłagany. A w obszarze emocjonalnym, lęki, obawy, to nie jest udziałem chrześcijan? To zostań duszpasterzem grupy domowej, i zgromadź wokół siebie kilku ludzi, zdobądź ich zaufanie po jakimś czasie, a wtedy dowiesz się, z czym będą przychodzić i o co będą prosić. I zobaczysz, że lęki, obawy, pożądliwości, gniew, gorycz i wiele innych. A w strefie woli? Nadmierna pewność siebie. Ja z tym problemem sobie dam radę. Panie Boże, kto jak kto, ale ja po tych 50 paru latach wiary? Panie, 3 lata chodzę za Tobą, poznałem Cię i to ja powiedziałem, że jesteś Synem Boga Żywego. Choćby wszyscy się Ciebie zaparli, to ja gotów jestem umrzeć razem z Tobą. Piotrze, trzy razy kur zapieje, ani nawet nie zdąży, a ty się trzykrotnie mnie zaprzesz. A więc kto mniema, że stoi, po Słowu Boże mówi, niech uważa, aby nie upadł. A więc nadmierna pewność siebie, brak asertywności. Co to jest asertywność? Asertywność według słownika, czy tak, według encyklopedii PWN, to taka cecha, taka postawa, która niezależnie od okoliczności pozwala człowiekowi wyrażać szczerze, prawdziwie swoje stanowisko. Siedzisz gdzieś na jakimś zebraniu, ludzie głosują nad czymś, czy dyskutują o czymś, a ty sobie siedzisz i w pewnym momencie prowadzący mówi, a co ty o tym myślisz? A ty wiesz, gdzie jest większość i gdzie jest mniejszość i wtedy zastanawiasz się, czy warto z tymi, czy z tymi. A w związku z tym, chociaż myślisz jeszcze trzecią drogą, bez skojarzeń proszę, w związku z tym mówisz, nie, ja się zgadzam z tą grupą. To nie jest asertywność. Asertywność to też nie jest tylko umiejętność czy zdolność powiedzenia nie. Owszem, bardzo często to jest asertywność. Kiedy masz propozycję, kiedy masz pokusę, kiedy wydaje ci się, że nie masz innego wyjścia, asertywność potrafi powiedzieć nie. Albo asertywność wtedy, kiedy wszyscy inni się mówią, że to jest coś, co należy potępić. Ty mówisz, nie, ja tego nie potępię. Miałem kiedyś taką okazję, o tym wspominałem czasami, to właśnie w Stanach było, organizowali taki pro-life marsz przez miasto. Zabrano mnie na spotkanie pastorów dosyć dużego miasta, było ich około setka. A ja siedziałem, przysłuchiwałem się, wreszcie prowadzący mówi, a brat z Polski, co o tym sądzisz? Tak posłuchałem tego, mówię, wiecie co, niedobrze, żeś mnie zapytał. Bo ja wam powiem, że gdybym był tu pastorem w tym mieście, a to chodziło o Pittsburgh, Pensylwania, to ja bym zorganizował z moim zborem marsz w drugą stronę. Oni mówią, co? A ty rozumiesz, co to jest aborcja? Ja mówię, bardzo dobrze rozumiem, wiem, że to jest grzech. Ja mówię tylko, że dlaczego doszło do tych aborcji młodych dziewczyn, skoro ich rodzice rozwiedzeni chodzą do waszych zborów? Wszystko jest dobrze, bo mają odpowiednie pozycje. A te dziewczyny, będąc wychowywane przez ulicę, czy jeszcze gorzej, mając złe wizerunki rodziny, stało się, co się stało, doprowadzają się do siebie i mało, że ją gnębi to, co zrobiła, to jeszcze idąc ulicą, patrzy, kościoły idą przeciwko aborcji. A ja mówię, a ja bym szedł i machał transparentem. Wszystkie, które jesteście właśnie po takim strasznym czynie, zapraszamy do nas. Kochamy was. Chcemy wam pomóc. Nasze ręce będą wyciągnięte w waszym kierunku. Jakież to było dziwne. Nie mogli mnie zrozumieć. Drodzy, bo w ten sposób traktujemy życie. Mamy utarte systemy wartości. Chwiejność. Tak czy tak? W lewo czy w prawo? Drodzy, tak jak z grzechem, wobec którego jesteśmy sami bezradni. Nie próbuj walczyć sam z grzechem, bo z góry ci powiem, jaki będzie rezultat. Padniesz. Potrzebujemy Zbawiciela z zewnątrz. Potrzebujemy pomocnika dla naszej duszy, aby wyprowadził nas na poziomie intelektualnym, emocjonalnym i w strefie woli. Dziełem Ducha Świętego w nas jest odbudowa naszej postawy, naszej godności. Popatrzmy dalej. Postawa Nehemiasza wskazuje, że Bóg pragnie naszej odnowy. Tak. W Nowym Testamencie Znany tekst, często cytowany. A nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. To jest tłumaczenie Biblii Warszawskiej, tej najpowszechniej czytanej. Ale zobaczcie na tłumaczenie Stare Nowe Przymierze. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. A skąd ja mam wiedzieć, co jest wolą Bożą? Jezus o kimś powiedział: gdy ja odejdę, poślę wam Ducha Świętego, a On przypomni wam wszystko, co do was mówiłem. A Jezus co mówił? Wszystko to, co było wolą Jego Ojca. Ja od siebie nic nie mówię, co wam mówię, ale wszystko to, co jest wolą mojego Ojca. I Duch Święty przychodzi po to, aby tę wolę Ojca Niebieskiego przypomnieć, tą, o której Jezus mówił, o której my często tak naprawdę zapominamy. A więc, żebyśmy mogli rozpoznawać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, co jest przyjemne i doskonałe, potrzebujemy... Czy prosiłeś kiedyś Ducha Świętego o to, aby poznać wolę Bożą? Albo jak już słyszałeś proroctwo, to myślisz: o, wola Boża. Prorokował ktoś. A jesteś pewny, że nawet jeśli powiedział: tak mówi Pan, że to było to, co Pan mówi? Czy nie jest napisane, abyśmy rozsądzali? No ale jak? Potrzebujemy Ducha Świętego. Duch Święty ma znacznie szerszy, daleko szerszy zakres funkcjonowania w Kościele, w moim i twoim życiu, niż to, do czego zostaliśmy doktrynalnie, niż to, do czego go przywiązaliśmy doktrynalnie. Ograniczyliśmy go do darów, do mówienia językami, do czynienia cudów, koniec, kropka. Jezus zbawia, Duch Święty obdarowuje, a Pan Bóg okazuje miłosierdzie. Sprawa zamknięta. A resztę? Resztę sobie damy radę. No więc właśnie, Bóg pragnie odbudowy naszej murów, naszej duszy. Przyjęcie nowych zasad. Wiecie, to, co, w czym zostaliśmy wychowani, są zasady może nie do końca wszystkie złe. Bo to, żeby mieć zęby, żeby się myć, żeby się uczyć, żeby chodzić do pracy, żeby być prawdomównym i tak dalej, jeżeli tego się uczyłeś od dziecka, to są dobre zasady. I tego nie trzeba zmieniać. Ale jest wiele innych wyłomów, które na pewno potrzebują rewitalizacji. Bóg pragnie uporządkowania naszych priorytetów. A skąd wiesz, co jest najważniejsze? A skąd będziesz wiedział, który punkt postawić nad którym? Wiecie, ja z tym miałem zawsze przez lata problem, bo przygotowując konspekty kazań, mam różne punkty. No ale później to trzeba w jakiś sposób uporządkować. I teraz tak, aha, to na początek. Nie, niżej, to będzie wyżej. I ustalenie tego, co, gdzie, w którym miejscu, zajmuje więcej czasu niż przygotowanie tego wszystkiego. Nie wiem, czy tylko to jest moja przypadłość. Bogusław, coś? Ty jesteś uczony, to wiesz, jak to funkcjonuje. Bóg oczekuje naszego uświęcenia. Życie oddzielone dla Niego. Następnym razem za tydzień będę mówił, co to znaczy być życie oddzielone. Dzisiaj tylko powiem, że uświęcenie, jak świętość, oznacza oddzielenie. To nie jest bezgrzeszność. Oddzielenie dla. Oddzielenie do. Na to będę zwracał uwagę. Dalej. Czas leci. Duch Święty wspiera nas, abyśmy stali się podobni do obrazu Jezusa Chrystusa. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Jego Syna. A kto lepiej niż Duch Święty wie, gdzie mój i Twój wizerunek Jezusa Chrystusa, bo ten obraz nosimy w sobie, trzeba zretuszować, bo nie za bardzo pasuje. Ja dziś spotkałem kolegę, jak wam powiedziałem, po ładnych kilkudziesięciu latach i nie poznałem. Czy ktoś, widząc wizerunek Jezusa, który w tobie się kształtuje, rozpozna Jezusa? A może potrzeba retuszu, korekty? No właśnie, Duch Święty doskonale wie, gdzie i co należy zretuszować. Co dalej? Upadek, grzech, źródłem naszej niedoskonałości. To oczywistość. To wiemy. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Czy brak im Bożej chwały? Czasami Bóg dopuszcza do upadku murów. Dopuszcza do tego, że następuje chaos, że zasady nie są przestrzegane. Mówiłem ostatnio, że zasady, tak jak mury, ograniczają. To prawda. Bo mur, no głową muru nie przebijesz. Trzeba po prostu szukać przejścia. To są ograniczenia. Ale wolność to nie jest stan bez ograniczeń. Wolność to są ograniczenia, tylko że poukładane w taki sposób, aby ci, którzy je stosują, czuli się bezpiecznie i komfortowo. Bóg czasem dopuszcza do upadków murów. Jerycho, Nebukadnesar. Zobaczcie, król, który uprowadza naród judzki, Jerozolimczyków do niewoli. Po iluś tam latach później wypędzają go do ogrodów królewskich i on tam się karmi jak zwierzę trawą. To się stało z jego duszą. Po prostu upadły zasady, upadły jego godność, poczucie wartości, poczucie tożsamości. Wszystko to, co właśnie w duszy się znajduje. Tam nastąpiła ruina, tam nastąpiła po prostu jakaś eksplozja. I rezultat tego był taki, że trudny nam dziś do zrozumienia. A co powiedzieć o tych z listu apostoła Pawła do Rzymian? Poznali zatem Boga. Nie niewierzący. Nie oddali Mu jednak należnej czci, nie okazali Mu też wdzięczności jako Bogu. Mnożąc wątpliwości, stali się w końcu niezdolni do trafnego osądu. Na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie. Czy tu widzicie duszę, wszystkie atrybuty duszy, które tutaj występują? Podając się za mądrych, właściwie zgłupieli. Zastąpili przy tym chwałę nieśmiertelnego Boga podobizną śmiertelnego człowieka, wyobrażeniami ptaków, ssaków lub płazów. Dlatego Bóg wydał ich na pastwę rządz ich własnych serc. Dalecy od czystości bezszczecą zatem swoje ciała między sobą. Ci właśnie, którzy Bożą prawdę zamienili w fałsz, i z nabożną czcią służą stworzeniu zamiast Stwórcy, godnemu chwały na wieki wieków. Amen. Do takich strasznych rezultatów może doprowadzić upadek murów, upadek duszy. A więc Bóg użalił się. Duch Święty, Nehemiasz, użalił się, że Jerozolima jest w takim stanie. Dlatego Bóg pragnie naszej odnowy. Ja jestem waszym Bogiem. Uświęcajcie się i bądźcie święci, bo ja jestem święty. Nie zanieczyszczajcie się więc niczym spośród tego mrowia zwierząt, które pełzają po ziemi. Gdyż ja, Pan, jestem tym, który wprowadził was z ziemi egipskiej, aby być waszym Bogiem. Bądźcie więc święci, gdyż ja jestem święty. Wy bądźcie doskonali. Mateusza 5:48. Jak doskonały jest was Ojciec w niebie. O, czy nie są to zbyt górnolotne hasła dla wielu chrześcijan? Czy jeszcze próbujesz te teksty stawiać przed sobą jako cel, jako dążenie, jako usilny wysiłek każdego dnia? Albo już dawno mówisz, a kto tak to osiąga? Nie znam nikogo, bo by wszyscy byli takimi jak ja, to już wystarczy. I poprzeczka idzie w dół, a potem mówimy, ale my trzymamy się tylko i wyłącznie Biblii, tylko i wyłącznie Boże Słowo jest naszym autorytetem. A jakże? Tylko, że pewne rzeczy są tylko hasłami, ale tego już głośno nie mówimy, bo to jest nasza słodka tajemnica. A ja powiedziałem na pierwszym wykładzie, że chcę brutalnie trafiać w samo sedno, nie waszych dusz. Ja od lat pracuję nad tym, co jest w mojej duszy, z czym się zmagam. I tak naprawdę ktoś, kto będzie chciał być, że tak powiem, wnikliwym obserwatorem czy słuchaczem tych wykładów, to macie moją fotografię. Nie do paszportu, nie do dowodu osobistego, ale będziecie mogli zobaczyć i czytać mnie jak album. Bo ja nie chcę mówić to, co w książkach napisano. Specjalnie nie używam greckich, hebrajskich czy innych słów, bo tego i tak nie zapamiętalibyście. Niektórzy tylko by zapamiętali. Ale to nie jest potrzebne. Potrzebne jest, abyśmy dotarli, tak jak syn marnotrawny, wejrzał w siebie. A jak wejrzał w siebie, to się przestraszył, bo jemu wcześniej wydawało się, że robi wszystko jak najbardziej poprawnie. Dobra. Bóg pragnie uporządkowania naszej duszy, naszych emocji, woli czy decyzji. Oczekuje naszego uświęcenia. Zanim Nehemiasz udał się do Jerozolimy, rozmawiał z królem, został wyposażony w list autoryzacyjny do wszystkich obszarów, przez które przechodził, dostał materiał, został po prostu w pełni wyposażony, aby móc wykonać to dzieło, do którego został posłany. Również król wysłał z nim dowódców wojskowych oraz oddział jezdnych. A więc pojawiła się również i moc, czyli kolejne atrybuty Ducha Świętego. Przyszedł z darami, przyszedł w autorytecie swojego szefa, byśmy powiedzieli, króla. Nie przyszedł w własnym imieniu i przyszedł z mocą. Przyszedł z oddziałem żołnierzy jezdnych, którzy mu towarzyszyli. Określony też został czas jego misji. Otrzymał listy uwierzytelniające, otrzymał dary, otrzymał asystę i przybył w mocy. To są atrybuty tej misji, którą prezentuje Duch Święty. Jego dzieło wymaga czasu, nie chwilowego, emocjonalnego uniesienia. Bracie i siostro, na jednym nabożeństwie możesz przeżyć nowozrodzenie. Ale na jednym nabożeństwie te wszystkie przemiany i odbudowa murów nie nastąpi. Nie nastąpi też nie tylko na nabożeństwie, nie nastąpi po tygodniu od nawrócenia. To jest proces, który świadomie musimy się przyłączyć i uczestniczyć w nim. A każdemu z nas Duch Święty będzie podpowiadał. Jak później będziemy patrzeć, Duch Święty szedł i pokazywał dowódcom tych Jerozolimczyków, że ci mają stanąć na tym murze, ci na tym, ci mają to zrobić. I wiecie, jest dla mnie rzeczą coś niesamowitą, ale o tym będę chciał powiedzieć za chwilę po przerwie. Działał zgodnie z wolą władcy i w jego autorytecie. To wymagało środków i wysiłku i był zagrożony atakami nieprzyjaciela, więc była potrzebna duchowa moc. Och, jeszcze kolejna myśl. Jaki był plan Nehemiasza? Spojrzenie prawdzie w oczy. Świadomość faktów naszego życia wymaga tego, abyśmy spojrzeli prawdzie w oczy. I zobaczcie, jak on to zrobił. Drugi rozdział, 17-18 werset. W końcu jednak wyjawiłem mój plan, bo początkowo on w nocy wyszedł, aby sprawdzić tamte bramy. I co się stało? W końcu wyjawiłem swój plan. Jerozolimczycy, jesteście świadomi, tak powiedziałem, niedoli, w jakiej się znajdujecie. 86 lat tu jesteście i taki chaos. Czy coś takiego tam czytamy? Jesteście świadomi niedoli, w jakiej się znajdujemy. Nehemiasz przyszedł i zaczął się utożsamiać. A czy nie widzimy tej samej roli w postaci Jezusa Chrystusa, który przyszedł i mówi, ja święty jestem, no ale złożę swoje święte życie, abyście wy grzesznicy wreszcie mogli się opamiętać. On stał się grzechem za nas i poszedł na krzyż. Utożsamił się z najgorszymi rzeczami twojego życia, a powiesz, one nie są takie najgorsze, są ludzie, których znam, są jeszcze gorsze. Z ich grzechami też się utożsamił. I tych, których sobie wymyślisz, najgorszych, z ich grzechami się też Jezus utożsamił. I poszedł na krzyż. Nasz Bóg nie wytyka, ty brzydki, tyle lat i w takim stanie. Oto Jerozolima leży w gruzach, mówi dalej. No to fakt. Nie ma bram, bo strawił je ogień. Chodźmy, odbudujmy mur. Nie żyjmy już w pohańbieniu. Następnie powiedziałem o dowodach troski mojego Boga oraz o tym, co powiedział im król. Wtedy odpowiedzieli. Dobrze, powstańmy i budujmy. Bracie i siostro, Duch Święty chce mnie i ciebie, nawet wtedy, kiedy jesteś już powalony, kiedy już wydaje ci się, że wszystko skończone, że się nic nie da. Już tyle razy próbowałem i nic z tego nie wyszło. Duch Święty przychodzi i mówi, chodźmy, pójdziemy razem, damy radę. Będę przy tobie, nie odejdę, wesprę cię. Pójdźmy, zobacz, damy radę, zachęca. Wezbrała w nich siła, przyłożyli ręce do dobrego dzieła. Spojrzenie prawdzie w oczy to świadomość faktów z naszego życia. Ukrywając swoje słabości, żyjemy oderwani od faktów. Wpatrzeni w swoje słabości, tracimy nadzieję. Niektórzy tylko patrzą na swoje słabości. O, co ja biedny, w życiu nic nie osiągnąłem. Czego się chwycę, to mi się nie udaje. A wszyscy mi mówią, że jestem nieudacznikiem. Od dziecka mi się to rodzice wpajali, a sam widzę teraz, że to jest, że to prawda. Ach, tracimy nadzieję, gdy tylko patrzymy na swoje słabości. Ale nie ukrywajmy ich, bo czasami ukrywanie to właśnie odrywamy się od faktów. Ktoś zaczyna czuć swoją wartość znacznie więcej niż sobą prezentuje. Oj, i wtedy jest trudno z takim wytrzymać. Lekceważąc z kolei zły stan, unikamy potrzeby zmian. Jeżeli cię coś dłużej dolega i dolega i dolega, czy mówisz, a zawsze przechodziło na trzeci dzień, ale już mija trzeci tydzień, dalej będziesz lekceważył? Czy będziesz szukał pomocy? A jeśli lekceważysz zły stan, to unikasz potrzeby zmiany. Natomiast fakty pozostają i najczęściej stają się jeszcze gorsze. Nehemiasz utożsamił się z ludem. Zajął ich pozycję. Nehemiasz nie przyjął ich spojrzenia. Nie przyjął ich oceny okoliczności. Jego wystąpienie było bez wyrzutów i bez obwiniania. Wymaga tylko naszego zaangażowania. Prowadził ich do statusu, o jakim jedynie, jeżeli w ogóle, marzyli. Bóg mówi, ja wiem, jakie wiążę z wami plany. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei.